Najpierw przeczytam słowo Jezusa Chrystusa do nas. Moje dzieci, przychodzę do was po to, aby odkrywać wam to, co jest jeszcze przed wami zakryte. Moje życie, które wam daję, jest na miarę moich możliwości. Wy usiłujecie ograniczyć je, dostosowując do waszych zdolności zrozumienia. Ja pragnę pokonać te wszystkie przeszkody, być w waszym wnętrzu tym, który daje zrozumienie i realizuje to życie, które pozwala wam poznać. Oddajcie, zawierzcie Maryi ten czas, swoje życie. Ona będzie w każdym z was arką, która pozwoli wam przepłynąć po wodach tego świata. Jezus Chrystus. I rozważcie, każdy z was indywidualnie musi sobie to w sumieniu odpowiedzieć, czy aby nie za dużo czasu poświęcacie na życie towarzyskie. Ale to każdy z was niech rozważy. Takie trochę półwakacje. Czy nie więcej czasu poświęcić na trwanie właśnie w Maryi, w ciszy, w milczeniu, gdzieś znaleźć sobie kąt, tyle przestrzeni dookoła. Ale to jest nie tyle moja uwaga, tylko prośba, byście rozważyli to. Przystępujemy do księgi Judyty. Oczywiście tutaj na miejscu jest dość trudno przeczytać to wszystko, co ja wam proponuję. Dlatego też macie teraz już tylko w tych białych książeczkach dwie tablice dekalogu. Na końcu jest wklejony schemat, jak należy czytać i rozumieć całość Pisma Świętego. I zerkając tam ten schemat, należałoby, zanim się przyjedzie na szkołę biblijną do Świętej Lipki, już odpowiednie księgi przeczytać. Jeżeli dojdzie do szkoły biblijnej w przyszłym roku, to zajmiemy się Ewangelią Jana. I w takim stopniu, w jakim to będzie możliwe, Apokalipsą świętego Jana Apostoła, przynajmniej pierwszą częścią. I w związku z tym już w domu przez cały rok macie do dyspozycji, można rozważać, należy przeczytać Księgę Hioba, Księgę Psalmów, Przysłów, Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Mądrości, Syracedesa, no i Księgę proroka Daniela. Trudno, gdybyś po przyjeździe tutaj to wszystko pochłonąć i przemyśleć. Więc zwróćcie na to uwagę, że to jest wam podane i w jakimś sensie zadane, bo stosownie do waszego przygotowania, przeczytania będziecie w stanie z tego korzystać, co ja mówię. I przystępujemy do Księgi Judyty. Dobrze, Księga Judyty jest po to, byście zrozumieli powagę Ewangelii Łukasza. Poprzez Księgę Judyty i kolejne księgi mamy coraz głębiej wnikać w głębi Ewangelii Łukasza. Z kolei Ewangelia Łukasza powinna wam interpretować, no, chociażby to, co za chwilę, Księgę Judyty. Teraz zaczniemy trochę dialogować, bo Pan Jezus też stawiał słuchaczom pytania. Ja wam będę stawiał pytania, wy będziecie odpowiadać, podpowiadać i tak wspólnie będziemy budować tę katechezę. Dlaczego w księdze Judyty Nabuchodonozor stanął w miejsce Boga? Otóż wygłasza to Holofernes, jego wódz naczelny, który chce zdobyć Jerozolimę. Któż jak Nabuchodonozor? On jest Bogiem. Dlaczego? Pomyślcie, Ewangelią Łukasza.
Przede wszystkim nietykalność jako
Boga. Dobrze. Cieszę się, że już, że tak powiem, pracują wasze szare komórki, a ja będę podpowiadał wam. Otóż autor natchniony Księgi Judyty chce powiedzieć, że Izrael jako naród, który był przekonany, że wierzy w prawdziwego Boga, który stał się widzialny w Jezusie Chrystusie, że oni poprawną, właściwą treść podkładają pod pojęcie Boga Jahwe. A tymczasem okazało się, i to chce powiedzieć autor Księgi Judyty, takiego Boga nie ma. Nie ma. To jest Bóg na poziomie Nabuchodonozora. Że on tutaj teraz stanie na czele Izraela, narodu wybranego, i pójdzie podbijać świat. Podbijać świat politycznie, gospodarczo. I gdyby nie Fiat Maryi, gdyby nie ta jej decyzja, jestem do dyspozycji tego wszystkiego, co jest u Boga w księgach świętych, to byśmy nigdy nie mieli poprawnego pojęcia Boga. Nigdy. To byłby taki Nabuchodonozor, który stanął w miejsce Boga, czyli praktycznie szatan. Kto się kryje za Holofernesem? Holofernes to tyle samo po grecku, co niosący światło, słońce. To jest Izrael. Izrael był przekonany, że tutaj na ziemi walczy o królestwo Boga Jahwe i że jest narodem niosącym innym poganom słońce, światło, prawdę o Bogu. No i dlatego tak namiętnie walczą z Jezusem Chrystusem. Patrzcie tym samym, że wróg jest wewnątrz Izraela, i to ten niewidzialny wróg, który tak chore treści popodkładał pod to wszystko, co jest w Piśmie Świętym. I dlatego też Jezus z Maryją, realizując te treści, obietnice, dopiero je oczyszcza, uwalnia. A dlaczego Judyta chodzi do Holofernesa, się z nim zadaje? Co przez to należy rozumieć? Co autor natchniony chce powiedzieć? Że chadza do jakby wroga narodu wybranego. Bo chodziła do świątyni jerozolimskiej. Po prostu chodziła do świątyni jerozolimskiej. A tam nie było Boga. Wybaczcie. Kiedy Holofernes, czyli Izrael, był pijany ze szczęścia, że już net, ponieważ już jest, czuję się bliski zwycięstwa. No, Izrael był pijany pod krzyżem, kiedy już wróg się kończy, Jezus Chrystus się kończy. Pijany ze szczęścia. Oczywiście, że to szatan był pijany ze szczęścia. Przyszedł Mesjasz, ale go załatwił. Taki geniusz jest. Dwa razy uderzyła mieczem. Miecz to jest miecz Słowa Bożego według Pisma Świętego, ale miecz jest symbolem krzyża, który przeciął węzeł gordyjski zła. Mówcie, mówcie, na co, co się za tym kryje, próbujcie. No na pewno wtedy, kiedy powiedziała fiat tym mieczem Słowa Bożego. Ale pamiętajcie, że fiat się spełniło dopiero wtedy, kiedy ten, któremu dała człowieczeństwo Baranka Bożego, on na Golgocie razem z nią, kiedy Izrael był pijany z triumfu nad Jezusem Chrystusem, nad Jego dziełem, powiedziała ze swoim Synem Jezusem Chrystusem, niech się dokona tajemnica baranka paschalnego. Zapowiedziana już w Egipcie przy wyprowadzaniu Izraela, bo tam Bóg mieczem ciachnął tę jedną noc wszystkich pierworodnych baranka paschalnego, noc baranka paschalnego. Mówiąc, takich bogów nie ma, za takimi bogami jest szatan, demon. Prawdziwy Bóg przyjdzie dopiero wtedy, kiedy jedyny pierworodny, w którym, przez którego, dla którego ten świat został stworzony, weźmie na siebie grzech i stanie się barankiem paschalnym. I jego krew będzie czymś tak przykrym dla szatana, czy jego śmierć, że będzie zawsze podwija ogon. Jego ofiara będzie nie do zniesienia. To jest jedno uderzenie miecza Maryi w Jezusie Chrystusie, swoim Synu, ale też będzie uderzenia miecza, mieczem niepokalanej wtedy, kiedy przyjdzie i spełni to, co jest obiecane w Księdze Rodzaju. Wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie, a niewiastę, między potomstwo Twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Ten miecz, który obcina głowę, to jest właśnie tutaj. Obietnica, że ostateczne zwycięstwo nad szatanem, który popodkładał chore treści pod pojęcie Mesjasza, Boga, dokona się poprzez Maryję. Bóg chciał, żeby ten geniusz zła był pokonany przez Maryję. I dlatego też na początku Apokalipsy świętego Jana Apostoła czytamy: może wcześniej zacznę. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. Od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Każdy, kto przez wiarę, nadzieję, miłość przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, staje się kapłanem. Nie własną mocą, tylko Jezus Chrystus zmartwychwstały w Nim z tą miłością z krzyża chce, posługując się naszym człowieczeństwem, znowu pokonywać nie ludzi, lecz demona. Obcinać mu, miażdżyć jego głowę, obcinać łeb. I uważajcie, kiedy drugi raz Judyta drugim cięciem miecza miłości z krzyża uderzy Holofernesa, bo ten Holofernes dziś może być we mnie, w tobie, w kościele, jeżeli nie żyje miłością z krzyża. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. Wszechmogący. Cytat z księgi proroka Zachariasza. Oto przychodzi z obłokami. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tu nie chodzi o sąd ostateczny, tylko o to, że sąd ostateczny ciągle przychodzi w historii, poczynając od historii w Egipcie. Poprzez niewolę babilońską przyszedł sąd ostateczny. W Jezusie Chrystusie przyszedł punkt kulminacyjny sądu ostatecznego, sądu miłości, miłosierdzia. Jesteśmy nosicielami tego sądu. Ale też, niektórzy już o tym słyszeli, a Apokalipsa to przypomina, będzie Apokalipsa sumień jako inauguracja epoki maryjnej, epoki Ducha Świętego. Bezpośrednio po śmierci otrzymujemy, każda dusza otrzymuje ogromną łaskę, doświadczenia piękna miłości Ojca. Olśnienie i drugi krok to jest rozczarowanie sobą. Olśnienie i rozczarowanie. I pragnienie naprawy tego, pragnienie czystości. I pyta swego anioła stróża, słuchaj, ja mógłbym gdzieś to wszystko z siebie ściągnąć. Tak, już przygotowałem cię wszystko. Tam będzie aparat filmowy, tam swoje życie obejrzysz. No i będziemy trawić własną głupotę, czyli coś, co jest najbardziej bolesne. No ale trzeba będzie. Otóż ta łaska poznania, łaska sumień po śmierci, dzięki Maryi będzie dana tutaj, w tym wymiarze, wszystkim żyjącym, dobrym i złym, wierzącym i niewierzącym. Apokalipsa sumień. I ona będzie deptać w Duchu Świętym, który będzie przeświecał nasze wnętrza, deptać głowę, obcinać głowę Holofernesa. Że takiego Boga nie ma, takiego Kościoła Jezus Chrystus nie stworzył. To chrześcijaństwo, które nosisz w sercu, z którego jesteś dumny i pijany, jest twoim produktem. Twoją ignorancją, niewiedzą. Pismo Święte ci niepotrzebne, bo jesteś już taki mądry. A więc miecz. miecz Słowa Bożego. Ten miecz się zrealizował, kiedy się zrealizowała tajemnica Baranka Bożego. I kiedy też przeniknie nas światło, ponieważ my, kapłani, nie wychowaliśmy ani siebie, ani wiernych, żeby żyli ciągle prześwietlani, to Maryja jako prawdziwa kapłanka tego sama dokona, dokonując apokalipsy sumień. Zauważyliście, ci, którzy kiedyś, na pewno wszyscy kiedyś czytali Księgę Judyty, wiedzą, że siłą Judyty była jej bezgrzeszność. Jej bezgrzeszność. W związku z tym kłania nam się jaki tekst Pisma Świętego z Księgi Rodzaju? Księga Rodzaju, rozdział 2, od wiersza 21. Wtedy Pan sprawił, że mężczyzna, czyli ten tekst, który czytaliśmy, mówiąc, że jest wolna od grzechu pierworodnego, bezgrzeszna. To się działo, jak mówiliśmy, na zasadzie łaski obrzydzającej, bez jej zasług, ale bezgrzeszna, uwolniona od tych, od egoizmu, stała się sługą krzyża. I to jest powiedziane w drugim tekście, bo najpierw wydała swego syna na krzyż, a teraz nas wydaje. Myśmy ten świat uratowali. Prowadzą mnie przyjaźń między ciebie a niewiastą. Ty, antychryście, będziesz walczył z niewiastą i ona cię pokona. Ty, anioł potężny, a tu zwykłe, maleńkie, biedne stworzenie. Ale w tym stworzeniu, które w twoich oczach jest nicością, jest prawdziwy Bóg, któremu ona gotowa, którego ona jest, chce unieść, udźwignąć jego piękno, jego wielkość i dać całej rodzinie ludzkiej. Będzie twoje potomstwo, ty będziesz miał swoje potomstwo. Oj, jak liczne, jak liczne. Ale też i ona będzie miała swoje potomstwo. Szczególnie właśnie po apokalipsie sumień, po prześwietleniu ludzkich wnętrz. Będzie nam pomagała miażdżyć głowę węża. Tu każdy z nas w sobie. Mimo iż będzie nas to bolało, ale żeby ratować życie, to trzeba nieraz poddać się bolesnej operacji. A więc Księga Judyty jest kontynuacją i rozwijaniem tego z Księgi Rodzaju. Rozdział 2, wiersz, od wiersza 21, bezgrzeszność i później oddanie się do dyspozycji Boga, który w niej i poprzez jej Syna Baranka Bożego pokona niewidzialnego wroga mieczem krzyża, mieczem spełnionego słowa. I tu zauważcie, że jedynym, i to jest kategoria Księgi Judyty, jedynym niebezpieczeństwem prawdziwym w każdym narodzie to jest grzech. Wróg wewnętrzny, który ten świat wydaje, wnęcza ludzie w moc szatana. Święty Jan, apostoł, powie, kto grzeszy, staje się dzieckiem diabła. No i jaką politykę mamy uprawiać w telewizji? Przez te partie, które będą pretendowały, żeby reprezentować teraz znowu świat szlachetny, piękny. Grzech trzeba wyeliminować. bo jeżeli to będzie następna wieża Babel. W co oczywiście człowiek nie jest w stanie uwierzyć, tak jak Izrael nie uwierzył, że oni w czasie pełni obietnic mesjańskich, kiedy Bóg zejdzie do ludzi, co oni tam kleją, budują, jakie programy układają. Wydajmy walkę grzechowi, złu w sobie, szatanowi praktycznie. Istnieje tylko wróg wewnętrzny. Jak dalece my jesteśmy i mówimy, ależ oczywiście Pismo Święte znam, ja nim żyję, owszem, owszem. Ludzie kochani, w jakich złudzeniach my jesteśmy? Gdzie w ogóle jesteśmy? Ona jedna, jedyna ocali Izrael przez swoje fiat. Gdyby nie ona, zły by zatriumfował nad rodziną ludzką. Widzicie, że warto księgę Łukasza popatrzeć na te księgi, które wam tam przedstawiłem, i tymi księgami na Ewangelię Łukasza. Żeby nastąpiło symballo, łączę, a nie demontaż wieczysty, diaballo, dzielę. Wtedy diabeł mówi, ty z tego Pisma Świętego nie będą mieli. Nawet tak będą mieli doktoraty i habilitacje. Przepraszam tych, którzy mają dyplomy. Ja jestem po 9 klasie w czasach stalinowskich. Gdyby tak ściśle rzecz wziąć, po małej maturze. Tak woli humoru, mówię wam to, bo tak rzeczywiście jest. I zauważcie, że tutaj jest katecheza o świętej reszcie. Nie chodzi o ilość. Pytają mnie współbracia, Mietek, ile tam masz osób? Ja mówię, może wierząca jedna. Ten, który jest za mną na krzyżu. Ten, który jest za mną na krzyżu, on przynosi Ojca. No i ta, która z Nim jest na krzyżu, poprzez fiat. Nie ilość, ile ludzi było na odpuście, ile było w tę niedzielę, policzcie i do kurii prześlijcie, ile. A jak sobie Dawid obliczył, ile ma poddany w królestwie, jak go Pan Bóg wyredukował przez zarazę i tak dalej. Problem źle postawiony. W Piśmie Świętym jest cały czas mowa o tym, że zbawienie świata dokonuje się nie przez ilość, ale przez jakość. Przez świętą resztę. No więc witaj, święta reszta. Tutaj. Za takim pytaniem, ile jest pycha? Po prostu pycha. Nieporozumienie. Bo wystarczy ta drobina kwasu, drobina drożdży, żeby całe ciasto nabrało smaku, nie było za kalcem. Wystarczy, że jeden z was się odda Maryi do końca i powie, stwórz we mnie swego Syna Jezusa Chrystusa. Chcę, żeby był we mnie przez ciebie poczęty w Duchu Świętym. A ty będziesz normalnie żyć, tyrać nosem, ryć w codzienności, jak gdyby żadnych cudów nie będzie, nic, tylko szarość, jałowość i znoszenie. Ale jeżeli Maryja wprowadzi krzyż chwalebny do Twego wnętrza, to już Jezus ma na nowo swoje życie. I to jest jej misja. Dlatego nie można mówić, jak mówią bracia protestanci, niektórzy, chciałem powiedzieć arcykapłani dzisiaj, że Maryja przesłania, nie przesadzajmy z tą Maryją. Ona zasłania krzyż Jezusa, jedynego pośrednika. Gdyby nie było jej, to by nie było jednego pośrednika. I tylko ona rodzi w nas jednego, jedynego pośrednika. Po to jest jej Boże macierzyństwo. Tajemnica niepokalanego poczęcia. Niepokalaność to Trójca Święta, to Bóg. Poczęcie to jest kobiecość, to jest kobieta, która jest zdolna począć mocą Ducha Świętego. Jeżeli my się jej oddajemy, zawierzamy każdego dnia, ponawiamy to, ona niczego innego nie robi, bo ona wie, co jest warte w przeciwieństwie do nas. Jedna, jedyna wie. Miłość Ojca jest wartością. To jest bogactwo. Dlatego w związku z tą Ewangelią, Ewangelią Łukasza jest mowa o bogactwie, które was tak irytuje. Kłując, nakłuwając tu i ówdzie. Niektórzy już nie są w stanie tego wytrzymać. No bo coś nieco się tam ma. No. Ale to wcale nie o to chodzi, żebyś nie miał. Tylko żeby to w tobie miała miłość Boża. Prawdziwe bogactwo i jak trzeba, to... Ja na przykład nie mam samochodu, a rozbijam się po całej Polsce. No ci z was, którzy mają samochody, to teraz będą kluczyki, nie wiem gdzie nosi. No wiesz, nie mam kluczyków, nie wziąłem kluczyków. To może innym razem. Nie trzeba się czuć zagrożonym, tylko chodzi o to, żeby być dyspozycyjnym, żeby to nie było posiadane przez mój egoizm. Możecie mieć pół ludzkości, pół bogactwa tej ziemi i być ubogimi w oczach Ojca, jeżeli to wszystko będzie poddane temu, który jest prawdziwym bogactwem i mówi, no to teraz to zrobimy, teraz temu pomożemy, teraz. A trzeba rozwijać, rozkręcać biznes. Ja nie jestem przeciwko temu, żebyście zapadli się w jakieś lenistwo. Wszystko ma być normalne, tylko tam w nim. Nie ilość, ale jakość. No i o tę jakość tutaj Ewangelia Łukasza na przykładzie Maryi chce zawalczyć. Zaśpiewam.